Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Dzisiaj w Manufakturze reportażu opowiem Państwu historię pewnej kamienicy w Gdyni przy ulicy Mściwoja 10. Nie tylko o historię budynku tutaj chodzi, ale i o przewrotne losy jej budowniczych i właścicieli, rodziny państwa Ciarów. Pan Bartosz od kilku lat skrupulatnie remontuje zaniedbaną kamienicę, a przy okazji odnajduje coraz to nowe elementy rodzinnej układanki. Opowieść zaczyna się od pewnego baneru, który wisi na ścianie kamienicy.
Droga do morza prowadzi przez serca Kaszubów 1920-2020. Mamy gryfa z polską chorągwią. Jest to uhonorowanie setnej rocznicy dołączenia Pomorza do Macierzy, powrotu w zasadzie Pomorza do Macierzy, w którym Kaszubi mieli swój duży udział. No i w związku z tym tutaj na rodzinnej, no, kaszubskiej kamienicy postanowiliśmy z panem Andrzejem Buslerem, którego poznałem dzięki pani Małgosi Sokołowskiej, z którą, no, można powiedzieć, współpracowaliśmy przy tworzeniu historii naszej rodziny. Pani Małgosia dużo tutaj, jakby duży wkład swój miała i poznała mnie z panem Andrzejem, który chciał uhonorować z kolei tą rocznicę i zawiesić się w jakimś charakterystycznym punkcie gdyńskim, i uważam, że bardzo ładnie to wyszło i wpisuje się i w architekturę, i w krajobraz, no i jakby w historię. Po części czuję się Kaszubem, mam korzenie kaszubskie, no, zdecydowałem się zarówno uhonorować tą rocznicę, jak i uhonorować historię mojej rodziny, która w tym domu, no, mieszka od przedwojny. No i tak to wygląda.
To wejdźmy.
Proszę. Lat po bombardowaniu tutaj wjechała bomba, zasypując ludzi w piwnicy w czasie największego nalotu, który miał miejsce 19 grudnia 1944 roku. Przyleciało około 300 samolotów brytyjskiej floty, Lancasterów, i bombardowały przez półtorej godziny Gdynię, przy okazji czyniąc ogromne szkody w budynkach takich, no, cywilnych, można powiedzieć. Chociaż tutaj w zasadzie mieszkali sami Niemcy, tutaj było dowództwo Kriegsmarine, bardzo dużo ośrodków takich związanych z przemysłem wojennym. No i w związku z tym, jakby była, Gdynia była atrakcyjna, można powiedzieć w cudzysłowie, dla aliantów pod kątem jakby bombardowania. Natomiast mamy w planach w niedługiej przyszłości remont klatki schodowej. To będzie na koniec całej operacji. Robimy najpierw elewację, potem chcemy się skupić na klatce schodowej i na tym zakończyć już jakby, no, powrót tego budynku do, no, do takiego pierwotnego kształtu. To jest winda, która praktycznie w większości jest, o właśnie, jeszcze słychać te dźwięki. To nic takiego, to tak działa po prostu. Winda jest ciasna, ale no, nieocenione usługi nam oddała podczas i remontów, i wszystkich tutaj adaptacji, bo bez tej windy to byśmy sobie nie poradzili. Także tutaj ona naprawdę ciężką miała z nami przeprawę, ale póki co żyje i widać, że z dobrych materiałów, i mimo swojego, no, wieku prawie 100 lat, no, wygląda jak wygląda. Co prawda miała przerwę w działaniu około 50 lat, dopiero w 97 roku ją uruchomiliśmy na powrót. Przewisiała kabina w szybie przez cały okres PRL-u.
Bo to jest taka winda, która, no, historię właśnie pamięta. Jaka,
no, to jest,
jest oryginalna winda,
którą zainstalował mój dziadek w momencie budowy domu. W momencie odbioru domu była również odebrana winda. No niestety podczas, chodziła winda do pamiętnego dnia bombardowania w 1944 roku i od tego momentu winda stanęła. Został uszkodzony trochę szyb windowy, trochę prowadnice windy, no w związku z tym nie dało się jej uruchomić na powrót i od roku 1944 praktycznie stała, wisiała kabina w szybie windowym do 1997 roku, kiedy udało nam się z wielkim trudem. To nie była łatwa rzecz, w związku z tym, że
zmieniły się przepisy w międzyczasie odnośnie odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego. No, musieliśmy szereg jakby przeszkód pokonać, ale w końcu się udało. Dzięki dobrej woli, dobrych ludzi udało nam się to uruchomić. No i do dzisiaj chodzi tak naprawdę bez większych awarii.
Szyld widzę.
Tak. Co prawda ten szyld nie był w tym miejscu. Ja go tak troszeczkę wyeksponowałem. On był umiejscowiony na podnośniku, znaczy na samym dźwigu maszynowni. Ja go przeniosłem tutaj, ale ta tablica jest oryginalna. Kratki są oryginalne, klamki są oryginalne, także to jest takie, no jest część wyposażenia, która jest oryginalna, ale no została jakoś tam odrestaurowana. Jednak te 50 lat wiszenia w szybie to zrobiły swoje, mimo tego, że nie była użytkowana, ale no ale jednak się niszczyła. Chciałbym przywrócić tej kamienicy taki styl przedwojenny, biznesowy i chciałbym wrócić do tego, do tych wszystkich detali i do tej koncepcji jakby takiego budynku, który jest budynkiem użyteczności publicznej z racji tego, że tak sobie to dziadkowie wymyślili, żeby to była siedziba dla firm i mieszkanie dla nich. I od samego początku już miało tutaj, od momentu wybudowania, dom powstał w 1936 roku, został zaprojektowany w 1935 roku. W 1935 roku zostało wydane pozwolenie na budowę i w 1936 roku, po niespełna około 9 miesiącach, został wybudowany dom, który został zakończony odbiorem technicznym budynku. I od samego początku funkcjonowania, czyli od 1936 roku, budynek był siedzibą dla wielu firm. Między innymi Wedla, między innymi znajdowała się tutaj komórka administracyjna banku KKO, której dziadek był prokurentem. Znajdowały się sklepy, znajdowała się fryzjernia, znajdował się sklep z radiami, były kancelarie, gabinety, biura, między innymi biuro inżyniera Jana Śmidowicza, zasłużonego budowniczego dla Gdyni, który głównie jakby zajmował się hydrotechniką i budownictwem morskim. Był to przyjaciel dziadka. Przez lata budynek był zamieszkany przez ludzi, którzy trafiali tutaj jakby z urzędu. To byli głównie mieszkańcy komunalni, czyli po wojnie jakby no, państwo stwierdziło, że budynek jest ich, należy do nich i właściciele dawniej nie mają tutaj nic do powiedzenia. Mieszkania zostały podzielone, to były duże mieszkania, około 100 metrów był każdy lokal. Zostały podzielone na dwa, czasem na trzy, żeby jak najwięcej ludzi zmieścić, jak najwięcej rodzin. No i w momencie, kiedy przejęliśmy ten budynek w 1988 roku, no to tutaj mieszkało, nie wiem, z 30 osób. Takich jakby całkowicie niezwiązanych z nami, z których no, jakby nie było żadnych korzyści, poza tym, że były zniszczenia, dewastacja i no, wyglądało to tragicznie.
Balustrada też chyba taka raczej...
Tak, balustrada to jest ciekawa historia z balustradą, też dowiedziałem się tego stosunkowo niedawno. Balustrada została wykonana przez warsztat Jana Skwiercza, który był przyjacielem rodziny i kuzynem, takim bliskim kuzynem babci, z którym jakby też wiąże się no, bardziej taka szczegółowa historia wojenna. Ale to właśnie w jego warsztacie została wykonana i barierka, i poręcz. To są rzeczy takie, które no, praktycznie po wojnie to już jakby nie istniały te zakłady, tak jak i lastrycho na całej klatce schodowej zostało to wykonane przez sopockiego artystę, rzemieślnika artystę, tak jak to się mówiło, i też tego pana już po wojnie zabrakło i tak naprawdę już ten fach zanikł. Także wiem, że w tej chwili się wraca do tego, jakby te stare techniki są z powrotem jakby modne i ludzie na to zwracają uwagę, ale przez lata, no to tak jak widać na dole, no już nawet nie było komu tego uzupełnić, tak. Przedwojenny czas to był, tak domyślam się, że to był taki czas beztroski dosyć, no bo no był dom świeżo po wybudowaniu, byli najemcy. Wiem, że dziadek zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt na wybudowanie tej kamienicy i do wojny ten kredyt został spłacony, czyli no domyślam się, że to szło ładnie. No natomiast od czasu wojny no ta historia była taka bardzo ciężka, bo od razu oczywiście tutaj zostali zameldowani lokatorzy niemieccy. Nawet doszedłem gdzieś tam w jakichś przekazach z jakichś książek telefonicznych, że mieszkali lekarze i oficerowie i prawnicy, ale to wszystko byli Niemcy. Głównie pracownicy cywilni tej machiny wojennej. Dziadkowie mieszkali tylko dlatego, że znali perfekt niemiecki, to jakby Niemcy ich zostawili, żeby dozorowali dom. No ale to pozostawienie w Gdyni też jakby obcisnęło swoje poważne piętno na historii, bo dziadkowie się zaangażowali w działalność konspiracyjną bardzo aktywnie, do czego ja też po latach doszedłem. Widziałem tylko, że dziadkowie byli zesłani do obozu koncentracyjnego z powodów politycznych. Więcej nie wiedziałem. Dopiero ja tą historię zacząłem odkrywać dzięki pomocy historyków Gdyni, właśnie pani Małgosi Sokołowskiej, pani Elżbiety Grot, pana Arkadiusza Brzęczka, z którymi się zaprzyjaźniłem i uzyskałem od nich wiele pomocy, informacji takich, które doprowadziły mnie do tego, że tą historię jakoś poskładałem. Stąd jakby była też aresztowana moja babcia, nawet mama to pamięta, bo to było w obecności mamy, na drugim piętrze, w lokalu numer 4, nawet znam dokładnie miejsce, gdzie mama siedziała, gdzie przyszli gestapowcy. No taka dosyć ciężka historia, ale ten dom, generalnie dopiero teraz tak myślę, tak sobie to tłumaczę, że dopiero teraz ten dom zaczyna tak naprawdę na nowo żyć, bo dotychczas ta historia była taka ciężka, chociażby z tego względu, że nikt o ten dom nie dbał. Zapraszam.
Co to jego nas jest?
Sterylny, zapraszam.
Prawie Reno?
Prawie Reno, tak jest.
Super, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest zdjęcie, które ma ponad 100 lat. To jest moja babcia ze swoją siostrą. Oryginał. To jest wiadomo kto, tak? To jest małżeństwo Marcelego i Bronisławy. To są moi dziadkowie. To jest zdjęcie tego budynku po bombardowaniu. Tak? On jest tutaj dopiero dobudowany po wojnie. Cała ćwiartka budynku, czyli tak naprawdę tu, gdzie stoimy, tego nie było. Do klatki schodowej, tak? Także tutaj ta część została jakby cała zburzona, czyli tego tutaj nie było. No i to trzeba było odbudować po wojnie, nie mając pieniędzy. Ja naprawdę podziwiam, jak to się wydarzyło, bo ja bym nie potrafił chyba. Szczególnie w takich czasach. Ale mam jeszcze trochę zdjęć takich papierowych, także też pokażę. Mimo, że tak jak mówiłem, bardzo mało tych zdjęć się uchowało w związku z okupacją, bo było, z tego co wiem, to było ich bardzo dużo i dziadek miał swój aparat i lubił jakby fotografować i tych zdjęć było bardzo dużo, ale prawdopodobnie cały zbiór zdjęć został razem z dziadkami aresztowany przez gestapo. Także tych zdjęć tutaj nie ma i w związku z tym ja też trochę cierpię, bo ani zdjęć dziadków, ani zdjęć jakiejś rodziny, ani zdjęć budynku praktycznie nie ma w ogóle. A na pewno z tego co wiem to było. Także po prostu zabrali wszystko co było i już oczywiście zrozumiałych względów też nie wróciło do nas. Próbowałem gdzieś, tak jak mówię, w sieci docierać, szukać na jakichś grupach dyskusyjnych, na jakichś listach, ale ciężko. Tymeczkiem?
Jak pani do tego podchodzi? Też panią to interesuje, tak czy?
Czasem z przymrużeniem oka, czasem posłucham. Jak powtarza 10 raz, to już nie słucham.
Historia ciekawa.
No raczej tak, to wszystko robiliśmy wspólnie. Jak się dziecko dopiero co urodziło, jeszcze był malutki, no to cały dzień się nim zajmowałam, a w nocy myślałam, co tu zrobić, żeby było ładnie i dobrze. Także po nocach w internecie, do drugiej, do trzeciej. Ale powiedz, co to jest? Co teraz narysowałeś? Misiu, no powiedz.
Co to jest?
Porsche.
Porsche, o.
I nawet napisałeś Porsche, super. I ty masz tylko 5 lat?
A kiedy się urodziłeś, powiedz?
2015.
No, ale którego?
5 maja.
Pięknie. A gdzie mieszkasz?
W Gdyni.
Na ulicy?
Mistiwo.
Imię syna też jest nieprzypadkowe, prawda?
No to jest jakby ten element zamykania koła historii, że też jakby w związku z tym, żeby uhonorować pamięć o dziadku, no to tak chcieliśmy to koło zamknąć i też mamy Marcelego.
nie miałem okazji poznać dziadków, nikt zresztą z nas, nawet moja mama nie pamięta dobrze swojego ojca, no bo miała tam 5 lat, jak aresztowali dziadka, i, no, a z tego co wiemy, no takie przekazy są, nawet gdzieś tam dotarłem historycznie do jakiegoś jedynego takiego wspomnienia z obozu koncentracyjnego mojej babci. Z tego co wiem, to była bardzo niechętna, żeby o tym czasie smutnym opowiadać. Moja mama była z kolei za młoda, żeby tej historii tragicznej dociekać. No i w związku z tym, no tak naprawdę żadnego przekazu nie było. Tak jak mówiłem, zdjęć zostało bardzo niewiele. Aczkolwiek tutaj jest zdjęcie dziadka, tu jest dziadek z dwoma przyjaciółmi i tak naprawdę nie wiem, kto to jest.
Gdzie to jest?
Czy to nie jest dom marynarza? Może? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. To moja żona może bardziej będzie wiedziała. Zaraz, momencik. Czy ty kojarzysz ten budynek? Tak, to jest dom marynarza. Bez tej tutaj części, już tego nie ma tutaj. Nie? To jest koło domu marynarza, to są foto elit. Zakład artystyczny Gdynia Starowiejska 18. Do dzisiaj ten fotograf istnieje. To jest wujek, to jest mama. To jest dziadek z babcią i z wujkiem. Spacer przy Poczcie Gdyńskiej na 10 lutego. Też takie dosyć charakterystyczne zdjęcie.
Eleganckie.
To jest dziadek. To przystojny facet był. Taka opowieść według przekazu rodzinnego, że panny chodziły oglądać dziadka przy pracy, że tam zaglądały do banku, tam gdzieś do gabinetu. To jest takie zdjęcie rodzinne z okazji zaręczyn. Na miłą pamiątkę naszych zaręczyn Bronia i Marceli. Wszystko. To są w zasadzie wszystkie zdjęcia z czasu takie przedwojenne, którymi dysponujemy. Babcia praktycznie cudem przeżyła obóz, dziadkowi się nie udało, zginął w Marszu Śmierci 16 marca 1945 roku. Nawet ostatnio dotarliśmy do miejsca, gdzie to się wydarzyło. To było Rybno Kaszubskie koło Wejherowa. Tam jest taki cmentarz, no takie dosyć poruszające miejsce. Jest taki cmentarz, gdzie no tam jakby tych więźniów dostarczyli Niemcy i tam ich zostawili. Tam nastąpiło wyzwolenie. Nawet żołnierze sowieccy dotarli 4 dni przed dziadka śmiercią, czyli no już został wyzwolony, jakby no nie obóz. Obóz został wyzwolony dopiero w maju w Stutthofie. No ale tutaj oni szli od tej strony i tutaj koło od Wejherowa, no to już było jakby szybciej te tereny odzyskane, i także dziadek 4 dni żył jeszcze na wolności, można powiedzieć. No, stan był taki jednak, że no, tyfus w tamtych czasach, przy braku jakiejkolwiek opieki medycznej, no, nie miał szans tak naprawdę. No, babci się udało też cudem, to też była taka ciężka historia, że zostali ci więźniowie załadowani na barkę. I Niemcy wypuszczali jakby barki zapełnione więźniami na wody, mimo że jakby od aliantów była taka umowa, że w momencie, kiedy statek będzie stał w porcie z białą flagą, no to oni nie zrobią nic, natomiast jeżeli będzie statek, niezależnie od tego, jakiej narodowości będzie jakby płynął po morzu, no to jakby należy się spodziewać tego, że ten statek będzie zbombardowany. Natomiast babcia miała szczęście, okazało się trafić na barkę kapitana Duńskiego, który nie zgodził się na takie coś i powiedział, że w takim razie on płynie z nimi, z tymi więźniami. No i dopłynął do Szwecji, udało się dopłynąć do Szwecji. Babcia została wtedy tam zaopiekowana przez szwedzki Czerwony Krzyż, trafiła do Malmy, gdzie spędziła prawie rok. No i wróciła taka no już troszeczkę odżywiona, odbudowana, wyleczona do Polski, no ale dopiero wtedy tak naprawdę się zaczęła jej gehenna, no bo tutaj jakby wszystko było żywe i tak naprawdę nie mogła nic robić, nie mogła korzystać, nie miała dzieci, no bo dzieci były gdzieś tam, no ona też nie wiedziała gdzie, także no to bardzo ciężkie czasy i wiem, że mama też to jakby tak no, przeżywała i w związku z tym też babcia miała taką traumę, nie chciała o tym opowiadać i no też do tej historii dochodziłem, nie wiedziałem na ten temat nic, ale no i jakieś książki i przekazy i pomogło bardzo archiwum generał Zawadzkiej, która prowadzi taką dokumentację, takie archiwum dokumentacji tych wszystkich komórek Armii Krajowej i wszystkich ludzi. Nawet znalazłem teczkę swojej babci, gdzie poznałem jej pseudonim konspiracyjny Dolina. Od zawsze miałem takie poczucie jakiejś przynależności do kultury kaszubskiej z racji tego, że babcia była córką kaszubskich rolników i czuła się kaszubką. No jesteśmy spokrewnieni z takimi gdyńskimi starymi rodami o korzeniach kaszubskich, no i babcia była kaszubką. W pamięci przywołuję taką przyjaźń długoletnią moich rodziców z księdzem świętej pamięci, księdzem Hilarym Jastakiem, królem Kaszubów, który udzielał rodzicom ślubu i bardzo często u nas gościł przy okazji kolęd, praktycznie zawsze, i to z tego co wiem, to sobie zostawiał jakby nasz dom na ostatnią kolędę i ta kolęda się przedłużała do takich późnych godzin wieczornych, też w czasie jakichś takich wyjątkowych uroczystości rodzinnych, to też księdza Jastaka gościliśmy, także no to jakbym siebie mógł określić, ja już to kiedyś powiedziałem, że tak jako lokalnego patriota o korzeniach kaszubskich, tak bym siebie określił. Z racji tego, że dziadkowie nie mieli szczęścia cieszyć się, z tego co wiem, to byli bardzo dobrymi ludźmi, ale nie mieli szczęścia ani cieszyć się tym domem, ani dbać o niego, ani z niego jakby no, dzięki niemu żyć. No i tak sobie postanowiłem, żeby to koło historii zamknąć i to jest tak jakby no, i poszukiwanie własnej historii, własnej rodziny i własnej tożsamości. No, dzięki temu jakby ten dom był początkiem tego poszukiwania, no bo to był taki zapalnik. No. Nie wiedziałem skąd on się wziął, nie wiedziałem w jakich warunkach on powstał, z jaką historią. No i chcę doprowadzić do tego, żeby zamysł dziadka, no bo na pewno budował to nie dla siebie, tylko dla przyszłych pokoleń. I chciałbym, żeby ten zamysł dziadka, brzydko mówiąc, nie poszedł w piach, tylko żeby to zostało w rodzinie i żebyśmy no, z tego mogli korzystać. No i następne pokolenie, i następne. Myślę, że nam się to uda. Tak bym bardzo chciał.
Jak długo jeszcze ten baner będzie wisiał?
Umówiliśmy się z panem Andrzejem analogicznie do też wystawy zdjęć, która znajduje się na Placu Kaszubskim, odnośnie tych starych zdjęć Placu Kaszubskiego, że tam jest udostępnione to miejsce do końca lipca i też do końca lipca będzie wisiał baner na naszej ścianie. I w zasadzie jakby tutaj ten etap się skończy i co będzie w następnej kolejności, to zobaczymy, ale ja jestem dobrej myśli.
Był to reportaż mojego autorstwa Zamknąć koło historii. Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy Państwu za wieczorną uwagę. Do usłyszenia.
Manufaktura reportażu.